dobry! W zeszłym tygodniu opowiedzieliśmy sobie, jak orientalne inspiracje zaczęły przenikać do naszej kuchni. Kto zakochał się w bakaliach i jak Polacy poznali kawę. Kto nie słuchał tego, tradycyjnie zapraszam do archiwum na stronie Radia Lublin. Dziś kontynuujemy, bo orientalnych wpływów w polskim menu jest znacznie więcej, w tym oczywiście kultowy tatar, którego już dziś nikt nie przygotowuje tradycyjną metodą i bardzo dobrze. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez kuchnię. Tydzień temu już wspomniałem, że nasi przodkowie rozkochali się w słodkościach ze wschodu, jednak wiek XVIII i XIX przyniósł kolejne specjały z tamtych stron. Pierwszym były sorbety, czyli mrożone napoje, natomiast drugi to prawdziwy hicior do dziś – chałwa. Stała się ona tak popularna, że pojedyncze sklepy stacjonarne oferujące, i tu cytat, cukry tureckie mieszane we wszystkich gatunkach, nie wyrabiały się ze sprowadzaniem tureckiego specjału i zaczęto masową produkcję na naszych ziemiach, a jeden z tych zakładów działa do dziś i jest potężną marką na polskim rynku słodyczy. A zaczynali właśnie od chałwy. No ale dobra, bo nie samymi słodyczami człowiek żyje. Pogadajmy sobie teraz o mięsie, bo w XVIII i XIX-wiecznych książkach kucharskich aż się roi od orientalnych inspiracji. Czy to w postaci całych dań, jak szaszłyki, czy w formie urozmaicania dań już dobrze znanych. Stąd wszystkie wariacje potraw po sułtańsku, po turecku, czy po tatarsku. Jeśli takie określenie pada w kontekście mięsa, to możemy być prawie pewni, że będzie ono marynowane. Początkowo większość takich przepisów dotyczyła baraniny, bo w większości polskich majątków barany hodowano. Jak zatem radzono przygotować baraninę na stary wschodni sposób? Oto przepis. Piękną ćwiartkę tłustej baraniny oszyć w płótno i zakopać na 24 godziny w ziemię na 2 łokcie głęboko. Wyjąwszy, obrać ją zupełnie z łoju i zalać wrzącym octem przygotowanym z bobkowymi liśćmi, w których niech poleży godzin parę. Ale to nie koniec, bo pozwolę sobie teraz zacytować fantastycznie brzmiący przepis z 1804 roku na comber barani z miodownikiem. Comber uciąwszy, namocz w occie piwnym i soli przez godzin 6. Uważywszy go w occie z wodą i solą, weźmy miodownika tartego albo też przez sito przebitego. Wlej wina, octu, słodkości, rodzynek wielkich, migdałów prażonych, pieprzu, szafranu, cynamonu, limoni, przyważ, a daj na stół. Ja się aż głodny zrobiłem. Na moment odejdźmy od dań mięsnych, bo koniecznie musimy sobie opowiedzieć o potrawie wschodniego pochodzenia, która wyjątkowo mocno zagnieździła się w naszej kuchni. Kasza tatarczna, znana dziś powszechnie jako kasza gryczana. Grykę wykorzystywano na bardzo wiele sposobów, od najprostszych form, czyli kaszy ze zsiadłym mlekiem, przez pierogi z kaszą i serem, aż po wykwintne dworskie dania, jak prosie nadziewane kaszą gryczaną i specjalne ciastka z gryki maczane w mlecznym soku z ziaren makowych. Teraz jednak czas na moim zdaniem gwiazdę odcinka. Danie, które przywędrowało do nas, a dokładnie rzecz ujmując, to przyjechało konno z szeroko pojętych okolic Kaukazu. Tatar. Dziś jaki tatar jest, każdy widzi, jednak to danie niewiele ma wspólnego ze swoim pierwowzorem. Przede wszystkim różnica tkwi w mięsie. Ten oryginalny był z koniny. Również technologia przyrządzania jest zdecydowanie inna i w sumie nie ma się czemu dziwić. Oddajmy głos źródłom opisującym produkcję tego dania przez tatarskich jeźdźców. Dzielą mięso na 3 części i 3 z nich oddają towarzyszom, którzy go nie mają, dla siebie zatrzymując jeno część zadnią, krając ją w jak najszersze płaty w najbardziej mięsistym i obfitym miejscu na grubość zaledwie 1 do 2 palców. Pokrojone płaty kładą na końskim grzbiecie i solą z wierzchu, powodując, by jak najwięcej krwawiły. Następnie dosiadają konia i jadą na nim 2 lub 3 godziny w tempie, w jakim kroczy wojsko. Następnie schodzą z konia, odsalają mięso, odwracają plastry, a palcami zbierają pianę z potu i zraszają owe plastry w obawie, żeby się zbytnio nie zeschły. Uczyniwszy to, ponownie solą, powodując i z tej strony krwawienie, i raz jeszcze galopują przez 2 lub 3 godziny. Wówczas mięso jest już należycie skruszałe, jakby duszone wedle ich smaku. Teraz już chyba nikogo nie dziwi, że raczej nikt nie zadaje sobie takiego trudu, żeby wyprodukować tatara w wersji ortodoksyjnie tradycyjnej. Tym bardziej, że już w polskich książkach kucharskich w XIX wieku radzono uskrobanie go z polędwicy wołowej. Jednak w formie tradycyjnej czy nie, tatar to kolejne danie polskiej kuchni, które przybyło do nas ze wschodu. Gdyby nie orientalne inspiracje, to nasze menu byłoby zdecydowanie bardziej nudne. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy się w tej kwestii zgadzamy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!